Muzyczne podróże przez świat.
Grinda Drap, o tym już wspomnieliśmy, tradycyjne polowanie na wieloryby, wzbudza wielkie kontrowersje, morze krwi, widzimy te obrazki w internecie, zabija się dużo wielorybów. Pierwsze zapisy mówiące o polowaniu pochodzą z 1584 roku, ale robią to dla jedzenia. Ty uczestniczyłeś w tym.
Nie spodziewałem się, że będę miał szansę zobaczyć na własne oczy Grinda Drap, bo jest to zjawisko, które występuje bardzo rzadko jednak w skali roku, tylko kilka razy. Nie da się tego przewidzieć w żaden sposób. Całe polowanie rozpoczyna się w momencie, w którym stado wielorybów w Grindwali wpłynie do zatoki i na przykład jakiś rybak czy osoba w ogóle na łódce dostrzeże te wieloryby. Wtedy najczęściej przez Facebook lub przez telefon po prostu wydzwania resztę rybaków, wszyscy pakują się w swoje łodzie i po prostu tworzą rząd, no i spychają te wieloryby w stronę brzegu. Grinda Drap może się odbyć tylko w określonych miejscach, czyli na plażach takich, do których można wejść po prostu, które są w miarę płytkie i jest no, łagodne zejście do wody, bo samo zabijanie wielorybów może się odbyć tylko właśnie no, na brzegu tak naprawdę, czy na plaży i jest to no, robione ręcznie, nie można łowić ich z łódki w żaden sposób. Kiedyś no, Faryjczycy używali też harpunów i tego typu rzeczy, natomiast to już było wiele lat temu i zostało to zabronione, no bo jako metoda niehumanitarna. Cała historia w ogóle Grinda Drapu w wielkim skrócie jest taka, że po prostu nie bardzo mieli co tam jeść przez te wszystkie lata. Z jedzenia samych ryb dieta po prostu była niewystarczająca, żeby przetrwać zimę, czy tam z okazjonalnej owcy, więc wieloryby były formą dostarczenia sobie witamin, które się znajdują przede wszystkim w tym tłuszczu, wiadomo, tran i tak dalej, no i też to mięso można było sobie zasuszyć po prostu na całą zimę, więc przez setki lat w zasadzie to było dla nich bardzo często być albo nie być. Więc ma to bardzo głębokie podłoże. Teraz się to wszystko zmieniło, bo oczywiście no, można powiedzieć, że prawda, cywilizacja się rozwinęła, natomiast kiedy pobędzie się tam trochę czasu i popatrzy się na to, w jaki sposób ci farerzy żyją i jak silna jest ta ich relacja z oceanem, z tym, że po prostu no, to tak jak nie wiem, no, u nas ludzie wychodzą no nie wiem, no na przykład na pole i sobie tam sadzą warzywa i tak dalej, no to tam farerzy wsiadają w wódkę i wypływają, prawda, i łowią ryby, więc dla nich po prostu to jest darmowe jedzenie. Zdrowe, fajne, z tym zdrowym to już też się troszkę zmienia, no bo ocean niestety staje się coraz bardziej zanieczyszczony. Natomiast ja, wiedząc bardzo dużo o tym, jakie ta cała tradycja ma właśnie korzenie, jak bardzo silny też ma wpływ na społeczność, bo tu trzeba zaznaczyć, że bardzo często mówi się o tym, że jest to jakby organizowany specjalnie coroczny połów wielorybów. No a to nie jest prawda, to właśnie się dzieje raz na jakiś czas. Nikt na tym nie zarabia w żaden sposób. Wszyscy, którzy biorą udział, dostają równą działkę swoją, jakby tego wieloryba, więc przede wszystkim ma to społeczny wymiar. No ja też widząc potem bardzo często, nie wiem, no rodziców, dziadków z dziećmi, którzy tam opowiadali im różne rzeczy, widzę, jak duże to ma dla nich znaczenie, więc no niestety pech chciał, że po prostu no to jest akurat jedna z najsilniejszych tradycji, jeżeli chodzi o tą farerską kulturę. No a wygląda oczywiście strasznie, no bo to naprawdę ciężko w ogóle, ja pamiętam, że się trzęsłem cały czas i musiałem się kontrolować, musiałem dużo materiałów wyłączyć, bo tak ciężko oddychałem, bo po prostu było to też dla mnie przeżycie bardzo mocne i takie bardzo, pierwsze w życiu miałem tak mieszane uczucia, bo z jednej strony cieszyłem się, że mogę to zobaczyć na własne oczy, że mogę w ogóle to nakręcić, co też nie jest takie oczywiste, bo Faryjczycy no, po różnych jednak kontrowersjach i przejściach z organizacjami no, nie są chętni na to, żeby ktoś to filmował w jakikolwiek sposób. Ja miałem ogromne szczęście, że też no, byli tam ludzie mieszkający na wyspach i nikt na mnie nie zwraca uwagi. Natomiast no, rzeczywiście no, to morze krwi i ta ilość tych wielorybów, no bo Grinda Drap, w tym ja uczestniczyłem, to było ponad 140 sztuk. Natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło, to było to, jak szybko się to dzieje. Że w zasadzie te wszystkie wieloryby zginęły w kilkanaście minut.
Śpiewa Eivor.
Yeah.
Tacy jakby szeryfowie grindu, którzy w ogóle zarządzają tym wszystkim. Mało tego, jest mnóstwo regulacji, mają wymyślone takie specjalne lance, które szybko mają przebić szpik po prostu i znaczy szybko tam, no po prostu zabić tego wieloryba.
Żeby nie cierpiały.
I to widać, że nie ma w tym żadnego barbarzyństwa takiego, że oni umazani krwią z uśmiechem, tam po prostu jest rzeź. Zupełnie nie. Widać, że jest to wszystko przeprowadzane tak bardzo profesjonalnie, nie ma żadnego jakiegoś takiego bestialstwa, nikt nie przyjdzie, nie kopie czy cokolwiek, chociaż oczywiście tak czy inaczej wygląda to strasznie. No jest to temat bardzo kontrowersyjny. Moim zdaniem Farerczycy będą musieli przestać, jeżeli chcą żyć z turystyki, jeżeli w ogóle chcą się otworzyć na świat, bo ludziom będzie to ciężko zaakceptować, bo jakby tradycja to jest jedno, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko wszystkie te jakby głosy przeciw są bardziej słuszne, bo tak, przede wszystkim jest problem właśnie tego zanieczyszczenia oceanu i tej rtęci, która się właśnie przede wszystkim w wielorybach składuje i przez to nie powinno się jeść tego mięsa. To po pierwsze. Po drugie, znaczy na to Farerczycy odpowiadają, że z kolei na przykład, nie wiem, mięso sprowadzane z lądu, no to trzeba płacić za paliwo i płynie statek, też zanieczyszcza wszystko i tak dalej, więc ta ekologia niby się tutaj równoważy. No ale tak czy siak są to żywe istoty i wydaje mi się, że no się to skończy.
Tam jest dużo różnych legend, opowieści. Mhm. Poznałeś jakieś?
Poznałem kilka legend. No jest na przykład legenda o tym miejscu, jest taka miejscowość Czatnowójk, w której jak się znajdujemy z plaży widzimy takie dwa klify wystające z oceanu niedaleko pewnej góry. Mm-hmm. Nie pamiętam teraz farerskiej nazwy, w każdym razie jest to właśnie wiedźma i troll i to jest taka legenda, że właśnie wiedźma wraz z trollem z Islandii wybrali się na wyspę Owcze, żeby po prostu ukraść, już nie pamiętam czy całe wyspy, czy po prostu jedną wyspę odłączyć, chyba jedną wyspę odłączyć od archipelagu, no ale tam się o coś tam pokłócić. I w każdym razie no, zeszło im trochę za długo, dopadł ich świt, no i zamienił ich w kamień.
Spotkałeś się z wokalistą zespołu Hamradun.
Zgadza się, a wcześniej Tuir. To taki, no, jak się okazało, ja akurat nie słucham metalowej muzyki, ale to podobno
metal.
Znany zespół.
Ale słuchałeś tamtejszej muzyki?
Tak, słuchałem przede wszystkim tej najbardziej znanej wokalistki farerskiej, czyli Eivor.
I... Świetna jest.
Nie no, super, naprawdę super. Zresztą mieszka w miejscowości, gdzie właśnie mieszkają ludzie, z którymi miałem okazję się poznać, więc wszyscy ją tam znają. To jest w ogóle też bardzo ciekawy temat, bycie gwiazdą na Wyspach Owczych. No na przykład Eivor, którą wszyscy znają, która organizuje koncerty w domu bardzo często. Jakby to powiedzieć, no w tak małej społeczności to nie robi na nikim żadnego wrażenia. Byłem na przykład w jednej z takich spelun w mieście Klaksvík pewnego wieczoru i przychodzi dziewczyna z gitarą i zaczyna swój koncert. No w zasadzie w knajpie sami pijani farerzy. No ona sobie siada, zaczyna śpiewać, pięknie śpiewa i naprawdę no w ogóle wszyscy się tam odwracają, słuchają i tak dalej. Okazuje się, że ona tam reprezentowała ich w jakimś festiwalu większym. A to zupełnie no nikt by o tym nie pomyślał. Więc no to też jest bardzo ciekawe, jak w takiej małej społeczności być kimś rozpoznawalnym.
Naszym gościem jest Kuba Witek. Galerie fantastycznych zdjęć z Wysp Owczych znajdą Państwo w galerii na stronie Radia Kielce. Polecam. Oto zespół Hamradun. Vildi með að klindra í dúfur og
Muzyczne podróże przez świat.
Wokalista Hamra Dun mówił ci, że jest potomkiem piratów.
No to takie legendy właśnie.
Jego wyspy.
Tak, takie krążą legendy o wyspie Suroj właśnie, że przez to, że napadali na nią często piraci, którzy byli z Maroka, to, że skóra właśnie, mieszkańcy Suroj mają trochę inną, bardziej śniadą cerę i tak dalej, no ale oni mówią, że to nieprawda, że to zupełnie nie tak. Więc ciężko powiedzieć, nie wiem, być może jest to taki, nie wiem, chroniony sekret, nie chcą się do tego przyznać.
Piraci i metal, no idzie w parze.
Zgadza się, natomiast na pewno ci Surojczycy, no nie miałem okazji poznać ich wielu, ale z tego miałem okazję pobyć na tej wyspie i w ogóle popatrzeć, jak to wszystko wygląda, to się trochę nie dziwię, bo to naprawdę taka chyba najbardziej wyspa, no, dramatyczna, jeżeli chodzi o krajobraz.
Czytałeś książkę 81:1, opowieści z Wysp Owczych Marcina Michalskiego i Macieja Wasilewskiego?
Nie czytałem.
Ale słyszałeś?
Tak, oczywiście tak.
Skąd nawet... 81:1? Wynik meczu farerskich szczypiornistek grających z reprezentantkami Piękno. Albanii.
No to nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Nie czytałem. Z Marcinem jesteśmy w kontakcie, nie mieliśmy się okazji jeszcze poznać, ale już trochę żeśmy jakby porozmawiali, zresztą oglądał też mój film, bo było dla mnie ważne jakby jego zdanie, jego opinia jako osoby.
No właśnie, co powiedział?
Bardzo mu się podobało. Bardzo mu się podobało i było to dla niego też fajne przeżycie, no bo on widział te wyspy jednak kilka do tyłu. Ja na pewno tę książkę przeczytam. Wtedy nie czytałem jej trochę z premedytacją, z tego względu, że nie chciałem się sugerować i narzucać sobie jakiegoś tam spojrzenia na to wszystko. Natomiast...
Teraz no, sam możesz ocenić.
Tak, tak, i przeczytam z przyjemnością zarówno tą książkę, jak i nową książkę też mojego kolegi Maćka Bręcza, który prowadzi blog Farerskie Kadry i właśnie teraz też wydał książkę o Wyspach Owczych.
A skoro o literaturze, słyszałeś o mistyfikacji Remigiusza Mroza?
Tak, tak, słyszałem.
Znana jest na Wyspach, czy już zapomniano tam?
To znaczy...
Polaków tam mieszkających.
To nawet nie chodzi o Polaków. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś właśnie jechaliśmy z Kingą na prom, spotkaliśmy jej znajomego farerczyka na stacji benzynowej, no i coś tam on zapytał o mnie, ona mu szybko odpowiedziała, że przyjechałem zrobić film i tak dalej, a on odpowiadał jej po faresku i ja to słyszałem, że ona mi o tym powiedziała, jak on mówi coś tam i właśnie Remigiusz Mróz i oczywiście wszyscy tam to pamiętają bardzo dobrze, bo od razu byli, o, że znowu jakiś Polak będzie coś robił o Wyspach Owczych. Więc niestety ta sprawa odbiła się szerokim echem, jeżeli chodzi o wyspy. Remigiusz popełnił bardzo wiele tam błędów, bo on używał w ogóle imion damskich, określając mężczyzn, wymyślił sobie jakąś przystań na Fugle, której nigdy nie było, więc to wszystko no, było tak naprawdę zmyślone. Mało tego, tam była historia przede wszystkim tego nazwiska, które,
tak,
które on sobie...
w farerskiej tradycji silnie usadowione.
Dokładnie. Dla tak małej społeczności, jeszcze dla której właśnie te korzenie, nazwisko, pochodzenie są tak ważne, no to było to bardzo nieprzyjemne i też rozpętało w ogóle całą dyskusję na temat granicy faktu i fikcji jakiejś tam literackiej. Co można wykorzystywać, co nie można.
Nawet na gruncie kryminału.
If for them is so mine with friends, we are non posa, we are tall and tea lad, skola trukna. To be crushed at door to say it, scare me in the back. Sjolt om i åtje følde så longdist i heim. I longdist heim. I longdist heim til tog. Heim til køtjen. Her du her.
Heim til moin, heim til kø.
Vi bojar tålen till att skola drukna.
Mało ludzi, każdy zna każdego jak sądzę, więc przestępstw tam nie ma, więzienia nie ma.
Znaczy jest taki areszt, ale jest? Z pięknym widokiem, naprawdę, na cały taki fiord. Za poważniejsze przestępstwa ludzie są wysyłani do Danii, ale tak poza tym nie, zupełnie. Człowiek się tam czuje bardzo bezpieczny. Ludzie rzeczywiście nie zamykają drzwi w domach. I ja wielokrotnie zostałem wręcz opieprzony za to, że pukam. Nawet jak się wchodzi do obcej osoby i chcesz coś załatwić, to po prostu pukasz i wchodzisz. Te domy są duże, więc ktoś może być na końcu tego domu, więc jest to niesamowite, że komuś po prostu musisz wejść do domu i gdzieś tam go znaleźć. Nikt tego nie traktuje w jakiś, nie wiem, sposób dziwny, czy niezręczny, czy cokolwiek. Jest to najnormalniejsza rzecz na świecie.
A co tam jadłeś? Czym byłeś częstowany?
Miałem okazję zjeść, przede wszystkim chrzesz piczeta, czyli tą fermentowaną owcę. No i było to przeżycie okropne, aczkolwiek ciekawe. No dla mnie w ogóle farerska kuchnia była trudnym przeżyciem z tego względu, że ja nie jem mięsa tak na co dzień od wielu lat. Podczas podróży oczywiście tak pozwalam sobie spróbować jako doświadczenie, jako też przygoda różnych specjałów, więc fermentowana owca zupełnie mi nie smakowała. Wieloryb był już dużo lepszy, chociaż też smakował trochę jak podeszwa, nie wiem. Nie było to jakieś super przeżycie. Jadłem też zupę chyba z barana. Też nie było to nic super ekstra, natomiast ryby. Mhm. Ryby prosto z oceanu. No miałem okazję być na kutrze, brać udział w połowie, jadłem po prostu rybę prosto z wody niemalże, na patelnię, która była po prostu lekko posypana solą i pieprzem, no i to była najlepsza ryba, jaką jadłem w życiu. Później jadłem też na przykład łososia, to jak zjadłem łososia na Wyspach Owczych, to już się nie spodziewałem, że tak w ogóle łosoś może smakować. Więc choćby po to warto też na Wyspy Owcze pojechać, żeby spróbować tam po prostu ryby, takiej prosto z oceanu.
Wróćmy jeszcze do tych cudownych krajobrazów. Są jeziora, na przykład największe jezioro. No właśnie, spróbujmy przeczytać nazwę. Sørvágsvatn.
Znam to jezioro, byłem tam akurat, widziałem je tylko z daleka. Mm-hmm. Ale jest piękna wycieczka, można się tam wybrać i stanąć w takim punkcie, w którym właśnie widać i jezioro, i zaraz ocean, który jest poniżej, ściana klifów, niesamowite miejsce.
Tam znajduje się największa jaskinia morska na świecie, ma ponad 348 tysięcy metrów sześciennych, a ponad 100 tysięcy więcej od słynnej Rico Rico w Nowej Zelandii.
O proszę, to nawet nie wiedziałem.
Odważyłbyś się tam wejść?
Pewnie. To jednak następnym razem muszę się tam wybrać. W ogóle, jeżeli chodzi o Wyspę Owcze i jaskinie, Kinga opowiedziała mi bardzo fajną rzecz podczas mojego chyba drugiego pobytu, że na Wyspach Owczych wciąż można znaleźć miejsca nieodkryte i postawić swoją nogę w miejscu, w którym nikogo nie było. I jest taka historia, nie pamiętam, czy to był brytyjski gość, który po prostu kajakiem popłynął na wyspę Mykines, no i tam zobaczył w pewnym momencie jaskinię. No i wpłynął w tą jaskinię i przepłynął na drugą stronę. I odkrył w ogóle jaskini. To było parę lat temu. Nikt o tym wcześniej nie wiedział przez te wszystkie lata. Także wyspy są wciąż bardzo nieodkryte, jak się okazuje.
A słyszałeś o takich miejscach, których jeszcze nie byłeś, a które należałoby zobaczyć tam?
Tak, nie byłem na tych wszystkich mniejszych wyspach, na przykład na Hestur, Koltur, bo to są wyspy, na których mieszka zazwyczaj jedna albo dwie rodziny i bardzo trudno się tam dostać. Albo na przykład, jeżeli w ogóle dopływa prom, to jest tak, że dopływa i tam potem trzeba by zostać, więc zazwyczaj trzeba wziąć namiot, to są to tego typu sytuacje, albo przylatuje tylko helikopter raz dziennie, więc są to na pewno miejsca fajne, żeby sobie zrobić taki biwak, natomiast ja niestety nigdy nie miałem na to czasu, bo wolałem korzystać jakby z możliwości, prawda, żeby jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej sfilmować, na taki relaks, żeby spędzić całą noc i dzień na malutkiej wyspie, po prostu nie miałem czasu.
We Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Mają swoją telewizję. Mhm. I co tam jest?
Ja tylko miałem okazję zobaczyć, bo no telewizji
nie
też nie oglądam tak zupełnie, natomiast ciekawe doświadczenie a propos telewizji. Farerczycy są zakochani w bingo, które nazywa się Jekur. I ono jest chyba w każdy czwartek, o ile dobrze pamiętam. I to jest taka właśnie bingo telewizyjne. Kupuje się kupony z drabki. No i ludzie siedzą przy telewizorach. Wtedy w zasadzie no prawie wszyscy Farerczycy nawet się śmieją, że wtedy można napaść na bank czy cokolwiek zrobić, bo wszyscy siedzą przed telewizorami. Oglądają, no jak się ma to bingo, to trzeba zadzwonić i wygrywa się różne nagrody. No począwszy od dużych nagród finansowych, to też można wygrać, nie wiem, jakieś bony na przykład do sklepów, czy bilety linii lotniczych, czy tego typu. Więc no Farerczycy są absolutnie opętani Jekurem.
Skoro o banku, o pieniądzach, to jaka tam waluta?
Korona farerska, która jest dokładnie taka sama jak korona duńska.
W tamtejszej telewizji był pokazany twój film, nowy film Faraway, sztuka przetrwania na Wyspach Owczych. I jaki był odbiór?
Z tego, co słyszałem, wszystkim się bardzo podobało. Ja mogę opowiedzieć o tym, jak wyglądała premiera, bo było to dla mnie tak zaskakująco, szokujące doświadczenie. Bo w momencie, w którym już usiadłem na tej sali kinowej, pośród tych wszystkich Farerczyków, bo prawie wszyscy bohaterowie byli ze swoimi rodzinami, no i przyszło też trochę ludzi z zewnątrz, była też no, bardzo silna reprezentacja tej Polonii Farerskiej. I w momencie, w którym właśnie film się zaczął i zdałem sobie sprawę, że opowiadam historię takiego małego narodu i jednak wchodząc w bardzo poszczególne, różne elementy i ci ludzie siedzą obok mnie i oglądają to razem ze mną, no to przez moment taki byłem bardzo spięty, bo sobie pomyślałem, mówię, kurczę, a jeżeli coś, nie wiem, źle wymówiłem, albo źle odebrałem, albo pokażę ich nie do końca w takim świetle, jakby chciał. Czy oczywiście, no, staram się być obiektywnym twórcą, więc no nie, żebym się tym przejmował robiąc film, ale jednak chodzi o takie uczucia. Natomiast tak, wszyscy byli zadowoleni, nawet byli tacy, którzy powiedzieli, że dowiedzieli się czegoś nowego o historii Wyspy Oczystego. Tak, no i na koniec zresztą ktoś zapytał właśnie, czy film będzie pokazany w telewizji, więc no, było to chyba największym komplementem, bo w ogóle Farerczycy nie są coś specjalnie wylewni, więc nie było tutaj też jakichś, nie wiem, wiwatów, prawda? Ważne było to, że w ogóle przyszli, że zobaczyli, no i że nikt we mnie nie rzucił pomidorem.
To czekamy na premierę w internecie.
Tak, i jeszcze najprawdopodobniej będzie w Kielcach też pokaz. W kinie Fenomen, ale pracujemy nad tym, więc jak się pojawi taka okoliczność, to na pewno też dam znać.
I będziesz na spotkaniu.
Oczywiście. Bardzo ciekawym zjawiskiem w ogóle na Wyspach Owczych są relacje damsko-męskie, bo jak się dowiedziałem, większość farerskich mężczyzn no, ma pochodzenie norweskie. Ich geny pochodzą z Norwegii w 80%, więc są teoretycznie potomkami wikingów. Natomiast kobiety w 60-70% są pochodzenia szkockiego albo z północnej Irlandii. Najprawdopodobniej wikingowie, którzy wybrali się na Wyspy Owcze, żeby się na nich osiedlić, po prostu no nie wiadomo, czy ukradli te kobiety, porwali, czy je kupili. No w każdym razie raczej na pewno one same z nimi chętnie tam nie przepłynęły. Widać to do dzisiaj, tą różnicę temperamentów jednak. Bo farerscy mężczyźni no są tacy bardzo stonowani, bardzo, bardzo spokojni. Oni no nie szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. Wszystko jest raczej proste dla nich. Oni też wydaje mi się, że nie potrzebują dużo od tego życia, bo oni no w większości wypływają w morze, wrócą, chcą sobie trochę tam odpocząć, prawda, znowu wypływają w morze. Natomiast farerskie kobiety ten temperament mają już taki, no, jednak bardziej europejski. No i chcą właśnie romansu, chcą, żeby coś się działo, chcą, prawda, jakiegoś zainteresowania, okazywania uczuć i tak dalej, czego często farerscy mężczyźni nie są w stanie im dostarczyć. No więc te kobiety, no, szukają albo po prostu z obcokrajowców, bardzo często też wjeżdżam do Danii i wiążą się z Duńczykami, czy właśnie z innymi Europejczykami, po prostu tam już nie wracają na Wyspy Owcze, co tworzy nam deficyt kobiet na Wyspach Owczych. No i Farerczycy starają sobie radzić z tym tak, że po prostu sprowadzałem kobiety z Filipin i z Tajlandii.
Naszym gościem jest Kuba Witek.
Yeah, kjenner meg ikke atter og tøy. Du viser om jeg er skilje ei køy. Du glemt å gå av her heima. Og kjenner meg et eller annet snutta av tøy. Du lå jeg flytta inn i min bøy. Du enda i heima av væra. Ein så anner nek med et menneske. Hever du a ser det blås. Vi må noen hoa heime og Men barn til nøys du vera så Nøys du fysja så
på sola nu. Det är klart jag kommer bära mig. Yeah, jag trycker på ko. Han kan alltid bära ett svärd. Jag trycker inte på något större än jag kan täcka. Sin den där passar färre som vill. Kanske inte mina. På att du är mörk like a tom. Du spelte en borsta för att låta sära. Lämp vira hemma. Alina. Ein så honor dig med människo. Even to a certain close. Du må nu hoa hemma och må nu hjärsta. Men vart du nöjst du att vira så. Nöjst du att fisa så. Du borde lärst dig.
Tych małżeństw pojawia się coraz więcej. Owocem tych małżeństw coraz częściej są dzieci. To już są dzieci takie w zasadzie półfarerskie. No, ja nawet miałem okazję, jak byliśmy też w jednym z jakichś tam barów, właśnie rozmawiać z chłopakiem, już który był nastolatkiem i on już się wychował, urodził, wychował na Wyspach Owczych. Po prostu widać było po nim, że ma azjatyckie rysy twarzy. Natomiast no, już mówił po farersku absolutnie. No uważał się wszystkim za farerczyka. No co jest o tyle skomplikowane, że jest to właśnie no, taka społeczność jednak bardzo właśnie mała, przez to zamknięta, która dba o no, właśnie o taką czystość języka w tym wszystkim, o tej kultury. Oni wiedzą, że muszą bardzo walczyć o to, żeby to zachować, bo już młodzi często używają, no nie wiem, więcej angielskiego, mówią po farersku bardzo niedbale, a ten język, żeby przetrwał, no to, no, znaczy w ogóle jego historia przetrwania już jest bardzo ciekawa, co zresztą udało mi się poruszyć w moim filmie, ponieważ na przykład, no nie wiem, na Szetlandach, które są nieopodal, też funkcjonował język, na Szetlandach ludzie mieli swój język i on właśnie, no nie przetrwał przez te wszystkie lata, przez to, że jednak właśnie ludzie pływali, wikingowie i tak dalej, i tak dalej. No, więc to też w przyszłości będzie takie bardzo poważne pytanie, kim będą te dzieci, prawda? Kto będzie prawdziwym farerczykiem? Kolejny jeszcze taki, myślę, że ciekawy temat to jest w ogóle asymilacja, integracja Polaków też. Jedną z głównych bohaterek mojego filmu również jest Ewelina Johansen, Polka, która mieszka na archipelagu od 19 lat. Wyjechała jak miała lat 18, więc już w tym momencie na Wyspach mieszka dłużej niż w Polsce. Jest bardzo ciekawą postacią, bo jest w ogóle pierwszą Polką, która skończyła Farerski Uniwersytet w Tórshavn, co jest naprawdę dużym osiągnięciem z tego względu, że język farerski jest naprawdę trudny. Ewelina się go nauczyła, no wszyscy mówią, że najlepiej mówi ze wszystkich obcokrajowców po prostu na Wyspach, po farersku. Mało tego, żeby skończyć ten uniwersytet, materiały nie tylko po farersku, ale też po duńsku, po norwesku, w różnych innych językach.
A co skończyła tam?
Jest pedagogiem. Pracuje w ośrodku dla młodzieży, dzieci z różnymi zaburzeniami i tak dalej. Więc Ewelina naprawdę bardzo mi pomogła podczas tworzenia filmu, z tego względu, że no, ma męża farerczyka, dwójkę dzieci polsko-farerskich, więc ona jest na pewno najlepiej zintegrowana z tą społecznością. To w ogóle, żeby mówić o integracji, to jest jakiś tam warunek, że przynajmniej trzeba wziąć ślub z farerką czy z farerczykiem, żeby w jakimś stopniu być częścią tej społeczności. No i oprócz tego trzeba też na to ciężko pracować, bo z tego co Ewelina opowiadała, to jednak no, brała udział w wielu jakichś tam spotkaniach, zapisywała się do różnych kółek, chodzi na wycieczki, więc to wcale nie jest takie proste zbliżyć się do farerów. Z jednej strony są bardzo otwartym narodem, bardzo chętnie zresztą opowiadają w ogóle o sobie i o Wyspach Owczych, są bardzo dumni ze swojego pochodzenia. Nawet miałem taką sytuację, jak zapytałem Jegwana, z kolei chłopaka trzeciej Polki, która się pojawia w moim filmie, czyli Klaudii Borowiec, która przyjechała na staż na Wyspowcze, żeby pracować w biurze jako architekt. Nam potem już dostała pracę, została, zresztą teraz w ogóle już wyjechała do Kopenhagi, gdzie sobie też świetnie radzi. W każdym razie chłopak Jegwan, który najpierw opowiadał mi o miejscowości Srugota, właśnie w której się wychował, pokazywał mi z okna domu, w którym mieszka, dom, w którym się urodził i tak dalej. No i w ogóle widać było, że absolutnie jest to jego miejsce na ziemi. No później rozmawialiśmy o wielu innych rzeczach i zapytałem go nagle, jakie jest jego ulubione miejsce na Wyspach Owczych. Więc ja sobie wyobrażałem, że na przykład powie, no nie wiem, jakiś tam załóżmy klif, prawda, czy jakiś wodospad, czy cokolwiek. A on tak na mnie popatrzył zmieszany i mówi, no tutaj. Tutaj, moja wioska. I to naprawdę czuć, że oni są z tym miejscem bardzo, bardzo związani. Zresztą teraz też taki trend jest bardzo na Wyspach powszechny, że właśnie młodzież naprawdę wyjeżdża na studia do Kopenhagi, czy w ogóle do Europy i wracają na Wyspy Owcze i chcą tam żyć, pomimo tego, że jest to no, naprawdę nieduży kraj, który ma dużo mniej do zaoferowania młodym ludziom. Cały czas buduje się bardzo dużo domów, pomimo tego, że to trwa i jest to trudne. Gospodarka się bardzo rozwija, zresztą no, tak jak wspomniałem wcześniej, sam fakt, że niektórzy mówią o tym, że nie warto szukać ropy, no już naprawdę świadczy o tym, że im się tam powodzi bardzo dobrze. No oni sobie latają zresztą do Europy, do Polski, teraz coraz częściej na zakupy, do Gdańska, prawda, więc...
Naprawdę?
Tak, no ale przede wszystkim na zakupy się lata do Kopenhagi, więc to tak jak u nas na przykład, nie wiem, ktoś by wyjechał, jak kiedyś mógł powiedzieć, że jedzie do stolicy, prawda, na zakupy, no to oni wsiadają samolotem do Kopenhagi.
gutja Fjørst an litt bra Lekker kjen i vil kalt ha kjen Ein døborat Du irritar meg Fjær på den rat Lekker kjen i vil kalt ha kjen
Podróże przez świat.
Są bardzo religijni, jak słyszałem. Tak. Bardziej niż inni Skandynawowie?
Oj, nie mam takich informacji, ale na pewno dla Fareczyków ta wiara jest bardzo ważna. Co ciekawe, takim najbardziej popularnym kościołem jest kościół baptystów. No, mają swoje zbory, przede wszystkim w mieście Klaksvík właśnie, które zresztą w ogóle jest moim ulubionym miastem i bardzo polecam je odwiedzić. I jak w ogóle ktoś się wahał, gdzie sobie znaleźć nocleg, pomijając różne jakieś mniejsze miejscowości, to zdecydowanie polecam Klaksvík właśnie już w północnej części, a nie stolicę. Bo jest to miasto pięknie położone, z którego prowadzą drogi do kilku innych miejsc, no naprawdę, że w każdej chwili można sobie na przykład na zachód słońca pojechać na wyspę Vio. W każdym razie wracając do wiary. Co ciekawe, jest tam bardzo dużo różnych odmian wierzeń i wszyscy teraz już żyją w jakiejś tam wspólnocie. Nawet słyszałem taką historię, że jest jakiś kościół, w Klaksvík jest zresztą kilka kościołów, w którym jeden jest ołtarz, na którym, ja go nie widziałem właśnie na własne oczy, tylko słyszałem, że jest witraż, na którym jest Jezus i wokół niego są superbohaterowie, jakiś Iron Man i tak dalej, i tak dalej. I to jest też jakaś tam odmiana. Pytałem też właśnie, jak oni teraz są współżyją. To podobno jest tak fajnie, że na przykład młodzi ludzie idą raz na przykład na mszę do baptystów, raz idą gdzieś do innego kościoła. W ogóle historia wiary na Wyspach Owczych jest ciekawa z tego względu, że no to oni wcześniej byli protestantami. Potem Duńczycy przypłynęli, jakby no jak już połączyły się te królestwa Danii, Norwegii i tak dalej. Dania zyskała kontrolę nad Wyspami Owczymi. Fareczycy nie chcieli tłumaczyć Biblii. Nie byli tym w ogóle zainteresowani, żeby tłumaczyć Biblię na duński, nie chcieli się tym zajmować. W ogóle też myślę, że nie wierzyli w to, że ktoś może jakby przejąć ich miejsce. No ale niestety się właśnie przeliczyli i na wyspy przypłynęli biskupi z Danii, którzy po prostu zajęli ich miejsce, wprowadzili do kościołów język duński, przez co też właśnie no, były takie problemy w ogóle i taka walka o ten język farerski, bo przez wiele lat on w ogóle no, przestał funkcjonować w obiegu publicznym takim, bo właśnie język kościelny był zmieniony na duński, przez to język teraz urzędowy był zmieniony na duński. Jest też wspaniała historia takiego bohatera narodowego, chyba głównego, na Wyspach Owczych, czyli który się nazywa Nosoj Potl i to był w ogóle taki gość, który no, zajmował się wieloma rzeczami. W ogóle był wynalazcą. Kupił jakiś tam stary statek, który przerobił i dzięki temu złamał embargo, pływał do Norwegii po różne tam rzeczy. No, bardzo często też grał na nosie przez to różnym duńskim właśnie tam no, sprawującym władzę, tym wysłannikom. Nawet zasłynął z takiej ballady, w której nawiązuje do ptaków. Stworzył, strasznie mi się to podoba, że napisał balladę, w której kpił sobie z tych wszystkich urzędników, szefa policji, jakiegoś burmistrza w Torsza i tak dalej, porównując ich do różnych ptaków. Więc wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi, natomiast nie była to ballada, która bezpośrednio z kogoś tam krytykowała czy się śmiała. No jego historia niestety się skończyła tragicznie, bo właśnie za którymś razem popłynął do Norwegii chyba po węgiel, drewno, już nie pamiętam jakoś tak, i w drodze powrotnej przepadł. Mówi się, że w sztormie, oficjalna teoretycznie taka jest wersja, natomiast wielu Farczyków uważa, że po prostu został zamordowany przez Duńczyków, że statki duńskie po prostu zatopiły jego okręt. Nawet będąc na wyspie Suroj, właśnie Paul Arne opowiedział mi, że właśnie tam krąży taka legenda między ludźmi, że w Sumbie, czyli w takiej miejscowości już na południowym końcu wyspy Suroj, że tego dnia, kiedy Nolsøy Potl miał wrócić na wyspy, było słychać po prostu echo dział gdzieś w oddali. No więc nie wiadomo.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Kuba Witek.
Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.